Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze wieczorne rozmowy niedokończone. Jezus uzdrawia duszę i ciało. Jakżeż temat, drodzy Państwo, na czasie. Bardzo serdecznie witam naszych gości. Jest z nami ojciec dr Jakub Waszkowiak, franciszkanin, biblista, wykładowca Jerozolimskiego Studium Teologicznego w Kustodii Ziemi Świętej. Witam serdecznie, ojcze. Szczęść Boże. I doskonale znany widzom telewizji Trwam brat Franciszek Salezy Chmiel, bonifrater, przeor konwentu i szpitala świętej rodziny w Nazarecie. Witam bardzo serdecznie.
Cześć Boże, witam serdecznie.
Ojcze i bracie, na początku, zanim podejmiemy temat dotyczący naszego dzisiejszego spotkania, Jezus uzdrawia duszę i ciało, powiedzcie, ojcze i bracie, czym zajmujecie się aktualnie, będąc tam w Ziemi Świętej? Ojciec Jakub, bardzo proszę, ojcze.
No, ja od kilku lat jestem w kustodii Ziemi Świętej, bo pochodzę z prowincji świętego Franciszka, tutaj franciszkańskiej prowincji z Polski. W tej chwili jestem na tak zwanym serwicjo. No i w tej chwili w Jerozolimie wykładam Pismo Święte. No i to jest moje główne zajęcie. Dopóki byli pielgrzymi, również oprowadzałem pielgrzymki, co nie ukrywam, było takim zajęciem przyjemnym, ponieważ tych pielgrzymów było sporo i rzeczywiście ludzie, którzy przyjeżdżają do Ziemi Świętej, trzeba powiedzieć, że mocno to przeżywają i takich ludzi się dobrze oprowadza, więc do momentu, kiedy te z powodu wirusa nie zostało to wstrzymane, to również tym się zajmowałem. Przez 15 lat oprowadzałem w sumie pielgrzymki. No a w tej chwili to już rzeczywistość troszeczkę się odmieniła, więc jesteśmy co nieco bardziej zamknięci, że tak powiem, w naszej rzeczywistości, ponieważ nie ma pielgrzymów w tej chwili.
Brat Franciszek Salezy Chmiel, bracie, wiele lat współpracy z telewizją Trwam, za co bardzo serdecznie oczywiście dziękujemy. Od początków telewizji Trwam, jakoś tak z nami, razem.
Tak, bardzo dobrze mi w tej roli, bardzo dobrze się tutaj czuję i miło mi teraz gościć tutaj jako osoba, która reprezentuje Szpital Świętej Rodziny i Wspólnotę Bonifraterską. Od 20 lat z telewizją Trwam, żeśmy nagrywali porady medyczne. Udało się również nagrać 15 odcinków porad medycznych właśnie z tych stron orientalnych, czyli osób żyjących w Izraelu, Palestyny. I te odcinki jeszcze można oglądać na antenie telewizji Trwam. Natomiast dzisiaj Szpital Świętej Rodziny w Nazarecie, który reprezentuję jako przeor, obsługuje pacjentów właściwie wszystkich narodowości i wyznań, które zamieszkują Izrael, jak również osoby z zagranicy. Poprzez ambasady, konsulaty i inne organizacje trafiają do nas pacjenci, którym udzielamy pomocy. Większość obywateli tego kraju jest ubezpieczonych. Są też osoby, które są ubezpieczone poza tym krajem, ale są też osoby, które potrzebują pomocy, które trafiają po pomoc bezinteresownie i robimy to wtedy w ramach naszego charyzmatu szpitalnictwa.
Jezus uzdrawia duszę i ciało. Korzystamy z obecności biblisty. Ojcze Jakubie, na kartach Pisma Świętego spotykamy Pana Jezusa, który uzdrawia. I chcemy się rzeczywiście przy tych scenach chociażby na moment zatrzymać, aby wydobyć ten rys charakterystyczny dla tego tematu, który stał się także tematem naszego dzisiejszego spotkania.
Tak, ja od początku należałoby tu zaznaczyć poukładać pewne sprawy, bo bardzo często słyszymy takie życzenia, jakie nam ludzie składają, że życzę zdrowia, bo zdrówko najważniejsze.
Zdrówko najważniejsze.
No, z przekazu Pisma Świętego tak nie jest. Zdrowie jest pewnym dobrem, ale to nie jest, zdrowie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest zbawienie. I Jezus, który przychodzi, on dokonuje uzdrowień, ale to nie jest jego główne zadanie tutaj na ziemi. Przede wszystkim Jezus przychodzi odkupić człowieka, żeby człowiek mógł osiągnąć zbawienie. I to jest ważne, żeby to o tym pamiętać, że Jezus nie uzdrawia wszystkich. Dlatego, że mógłby się ktoś nawet zapytać, że to trochę tak niesprawiedliwe, że Jezus przychodzi, uzdrawia tylko niektóre osoby, dlaczego niektóre są nieuzdrowione, czy nie mógłby więcej uzdrowić. No, po pierwsze właśnie, że to nie było jego główne zadanie. My ciągle musimy pamiętać, jest to ładnie wyrażone w Ewangelii Jana, gdzie cuda, właśnie uzdrowienia są przez autora Ewangelii, czwartej Ewangelii, określone jako semion, czyli jako znak. Są to znaki. Znaki, które tak naprawdę mają konkretną funkcję, więc Jezus uzdrawia, żeby potwierdzić swoją tożsamość jako Boga, że kim On naprawdę jest, na potwierdzenie swojej nauki, a zatem uzdrowienia nie są dokonywane przez Pana Jezusa tylko dlatego, żeby się człowiek lepiej poczuł, ale przede wszystkim na potwierdzenie swojej nauki, żeby dać dowód na to, że jest prawdomówny i jest potwierdzić swoją tożsamość. My to szczególnie widzimy w Ewangelii Jana w 9 rozdziale, kiedy autor biblijny pozostawia taki komentarz przy uzdrowieniu niewidomego od urodzenia, że nikt jeszcze nigdy nie widział, żeby ktokolwiek uzdrowił niewidomego od urodzenia. Tak by chciał zaznaczyć, że cuda pewnie widzieliście już na tym świecie, ale tak jak i dokonuje cudów Jezus, nikt nie dokonywał, bo rzeczywiście w Piśmie Świętym nawet nie mamy drugiego przykładu takiego, gdzieby ktoś był uzdrowiony od urodzenia niewidomy. I tutaj taki przykład, tylko taki pozostawię jeszcze, bardzo ciekawy z pielgrzymki, że pewna pani doktor, która była właśnie na pielgrzymce, mówi, faktycznie, to jest ciekawe, mówi, bo wiemy, że kiedy człowiek urodzi się niewidomy, właściwie uzdrowienie tego wzroku jest niemożliwe, dlatego że mięśnie oka się nie wypracowały i nie ma czego leczyć. Dlatego mówi, że nawet dzieci niedowidzące trzeba jak najszybciej leczyć, żeby te mięśnie oka się wypracowały, więc mówi, że naprawdę to był cud, nie? Więc mamy Jezusa dokonującego cudów, ale ciągle pamiętajmy, że to nie jest pierwsze zadanie i w tym kontekście pozwolę sobie jeszcze tylko powiedzieć, że no niestety dzisiaj popadamy w pewną taką, w pewne skrajności też, że ludzie troszeczkę Pana Jezusa postrzegają niestety jak takiego mojego lekarza, który mnie wyzwoli z choroby, no bo przecież Jezus uzdrawia. I tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo można popaść właśnie w takie myślenie, że dla Jezusa najważniejsze jest zdrowie, a tak nie jest. Dla Jezusa jest najważniejsze zbawienie.
Bracie Franciszku, choroba pojawia się w historii ludzkiego życia. Wśród nas są osoby chore. My niejednokrotnie doświadczaliśmy choroby. Często przychodzi cała seria różnego rodzaju pytań. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego to się wydarzyło? To nieszczęście, ta tragedia w moim życiu, w historii życia mojej rodziny. Czy to jest kara za grzechy? Czy Pan Bóg chce w jakiś sposób zemścić się na mnie za moje uczynki. Zatrzymajmy się na moment przy chorobie, bo jeżeli mówimy o uzdrowieniu, to trzeba rzeczywiście także powiedzieć o chorobie.
Tak, choroba jest wpisana w nasze życie i czasami nas dotyczy. Ja bym tu jeszcze dołączył do tej wypowiedzi ojca Jakuba, ponieważ tak jak oni w tej chwili mają pielgrzymów, którzy przyjeżdżają odwiedzać Ziemię Świętą i pielgrzymować, modlić się, tak samo i my nie mamy pielgrzymów w szpitalu, którzy trafiają właśnie z tego powodu, że są chorzy albo ulegli wypadkowi i wtedy mieliśmy okazję ich spotkać, ale też im pomóc, potowarzyszyć i to był właśnie ten stan, o który ojciec pyta, więc choroba jest pewnym stanem niedyspozycji, pewnego zaburzeniem pewnej harmonii w organizmie, tej homeostazy i choroba właściwie jest takim egzaminem dla nas, w zależności od tego, jakim potencjałem duchowym, jakim potencjałem też intelektualnym dysponujemy, tak potrafimy poradzić sobie z tą chorobą. Oczywiście są tabele, są przepisy, są instrukcje, są wytyczne z ministerstwa, są wytyczne od lekarza pierwszego kontaktu. W naszym kraju to trochę inaczej wygląda, w Izraelu inaczej. Natomiast choroba zawsze uszkadza pewien stan komfortu naszego. Dlatego też, jak ojciec powiedział, czy jest karą, nie jest karą, bo ta kara dokonała się w raju i wtedy nasze idealne ciało i duch i dusza zostało skażone grzechem pierworodnym i tymi skutkami są pewne niedyspozycje, które nas w ciągu całego życia spotykają. Kwestia jest tylko tego, w jaki sposób my do tej choroby podchodzimy. Czy stanie się dla nas może jakimś bożkiem, czy stanie się dla nas jakimś mechanizmem obronnym, że będziemy pewnych rzeczy unikać, eliminować, czy też stanie się po prostu powodem, że będziemy ją ignorować. I dlatego też ważne jest, żeby mieć świadomość, prawda, żeby też poszerzać swoją wiedzę, ale też i posługiwać się doświadczeniami, które nam proponuje, czy lekarz, pielęgniarka, rodzina, najbliżsi, którzy wokół nas żyją. Stan chorobowy to stan przejściowy i tutaj też nie musimy się przyzwyczajać do choroby, ponieważ ona minie, tak samo jak kwestia zakażenia, kwestia zakażeń bakteryjnych, wirusowych, wszystkich innych, które nas otaczają w tej chwili, to wszystko minie. Tak samo stan chorobowy, który jest i który bywa, też minie i też powinniśmy mieć nadzieję, że to jest czas przejściowy.
Bardzo niebezpieczną, bracie, taką postawą to jest postawa naznaczona buntem.
Tak, ponieważ jeżeli nie mamy wiary, nie mamy rozwiązania jakby problemu chorobowego, nie potrafimy jakby zwierzyć się osobie kompetentnej, która nas wysłucha i nam zaproponuje rozwiązanie w danej problematycznej sytuacji, bo nie każdą chorobę trzeba leczyć u lekarza. Czasami chorobę wyleczy rodzic, matka, czasami kolega, koleżanka, czasami ktoś w pracy. Jeżeli ktoś nie ma na tyle pokory czy odwagi, żeby zwierzyć się ze swojego stanu niedyspozycji, no to wtedy po prostu zaczyna walczyć. Walczyć z chorobą, ale też walczyć z samym sobą. I taka walka może się skończyć kolejną niedyspozycją psychologiczną czy psychiczną. I to jest jakby następny etap tego chorowania.
Sięgamy po karty Pisma Świętego. Hiob to, ojcze, taka sztandarowa postać, która rzeczywiście powinna nas bardzo wiele nauczyć.
Tak, powinna, ale wydaje się, że to jest bardzo trudna księga i pomimo tego, że ona była bardzo już znana, no bo zakładamy, że mniej więcej w V wieku została napisana przed Chrystusem, to jednak w mentalności na przykład Żydów cały czas pokutowało takie myślenie, że człowiek, który jest chory, który rodzi się chory, jest to konsekwencja najprawdopodobniej grzechu jakiegoś. No, pamiętamy właśnie to pytanie tych apostołów, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził niewiadomy, bo w Talmudzie możemy przeczytać, że jeżeli ktoś się urodził chory, no to albo rodzice zgrzeszyli, albo on w łonie matki. Po prostu było niewyobrażalne, żeby człowiek, który żyje w zgodzie, mógł się urodzić chromy. I ta mentalność była bardzo krzywdząca, dlatego że Pan Bóg czasami dopuszcza do chorób, dopuszcza do tego, że człowiek rodzi się kaleką i Pan Bóg ma jakiś plan, jak to mówi Jezus, na tego człowieka. Nie zgrzeszyli ani on, ani rodzice, ale żeby się objawiły na nim sprawy Boże, Bóg ma jakiś plan wobec tego człowieka. W perspektywie właśnie zbawienia, bo to jest najważniejsze, nie zdrowie. A jeśli chodzi o księgę Hioba, to ona też nam wyraźnie ukazuje, jak można skrzywdzić kogoś swoją niedojrzałością religijną. Ponieważ pamiętajmy, że kiedy ten Hiob cierpiał, przychodzą przyjaciele i zaczynają mu mówić, że z pewnością zgrzeszyłeś, przeproś Pana Boga, a wszystko wróci do normy. I on zapewnia, że nie zgrzeszyłem. I oni się niemalże kłócą, bo ten Hiob uparcie mówi, że nie nagrzeszył. No i mamy przepiękną końcówkę, że kiedy później Pan Bóg się objawia Hiobowi, go uzdrawia, mówi do Hioba Pan Bóg, złóż ofiarę za nich, żebym ich nie ukarał, ponieważ ty dobrze mówiłeś, a oni nie. Ty dobrze o mnie mówiłeś, a oni nie. Podczas gdy Hiob się chwilami buntował, wiemy. Pamiętamy 10 rozdział, kiedy wyrzuca Panu Bogu. Ja wiem, że ci sprawia przyjemność to, że mi zadajesz ból i tak dalej. Więc te słowa Hioba się wydają chwilami niebywale twarde, a jednak w całym tym bólu on dojrzewa. Natomiast ci jego przyjaciele w swojej niedojrzałości religijnej, bo oni byli adwokatami Boga, nie zapominajmy, krzywdzili go tak naprawdę, bo oni mieli swoje wyobrażenie, jak to powinno wszystko funkcjonować i tak naprawdę dodawali mu cierpień. Dodawali mu cierpień przez własną niedojrzałość. I myślę, że to jest wielka nauka dla nas, że Bóg może dopuścić różne cierpienia w życiu człowieka. Pamiętajmy słowa z Apokalipsy. Ja wszystkich, których kocham, karcę i doświadczam. Są to słowa Jezusa, że miłość Pana Boga nie jest miłością bezstresową. Pan Bóg potrafi nas doświadczyć i w tym wszystkim, ale ciągle trzeba pamiętać, że Bóg nawet jeśli zrani, to nie krzywdzi. Nawet jeśli zrani, to nie krzywdzi. I to jest bardzo, bardzo ważne, żeby to zrozumieć, że Bóg czasami wydaje się być twardy dla nas, ale ciągle musimy pamiętać, że Bóg, jeśli coś nam zabiera, to po to, żeby później dać więcej. Właśnie w tym kwestii zdrowia również. Że ktoś, kto jest mu odebrane to zdrowie z dopustu gdzieś Bożego, albo człowiek nawet przez błędy własne życiowe się wydaje, że jeśli człowiek trwa przy Panu Bogu, Bóg nie zapomni, Bóg nie jest krótkowidzem. I dlatego ta księga Hioba, ona powinna zostawić nadzieję dla ludzi, którzy chorują, którzy nie rozumieją te swoje choroby, że ta choroba nie jest bezsensowna. To nie jest bezsensowne wydarzenie. Ciągle musimy pamiętać na końcówkę, że końcówka jest bardzo optymistyczna. Ona jest wyrażona oczywiście w takiej prostej formie, że ten Hiob dostaje 2 razy więcej, że żyje wiele lat, ale po prostu autor biblijny tamtych czasów chciał pokazać, że to wszystko ma sens i że Bóg jest hojny. Że nie zapomni o tym twoim cierpieniu, nie zapomni o tym, co przeżywasz, tylko żeby nie nastąpiło to, o czym ty powiedziałeś właśnie, że może nastąpić bunt. I wtedy rzeczywiście człowiek może utracić wszystko. Bo jeśli utraci w tej chorobie Boga, to rzeczywiście pozostaje z nią sam i ona rzeczywiście traci swój najgłębszy sens.
Jest taki moment w chorowaniu i tutaj to też pasuje do tej wypowiedzi ojca, ponieważ taki przykład właśnie z Nazaretu. Jednego z naszych przyjaciół, zresztą ojciec dobrze zna ojca Jacka Karana, który zmarł parę lat temu, brat, to był wielki przedsiębiorca, bardzo znany, zachorował neurologicznie, został sparaliżowany. Wylądował na wózku, oczywiście bez pomocy drugich osób nie mógł sobie poradzić w życiu. No i jego brat franciszkanin, ojciec Jack, zaproponował mu pielgrzymkę z innymi przyjaciółmi do Lourdes. Mówi, pojedź z nami, być może poprawić się, może Pan Bóg da ci łaskę, zostaniesz uzdrowiony. Więc na tym wózku go zabrali do tego Lourdes, no i przyjechali do tego Lourdes, no i on ma na imię Bulos, czyli Paweł. I Bulos mówi, że w porządku, więc wylądowali tam szczęśliwie na terytorium Francji, dostali się już do tego sanktuarium i tam służby medyczne podprowadzili ich wszystkich do tych łaźni, gdzie tam te kąpiele w tej wodzie z tego źródła Maryi się dokonywały. No i w tym momencie, jak Bulo zobaczył bardzo ciężko chore osoby na łóżkach, na wózkach, prawie że bez kontaktu wzrokowego, to zbuntował się tak bardzo i powiedział swojemu bratu kapłanowi, mówi, ja nie chcę iść do tej kąpieli, niech oni idą wszyscy, niech oni będą uzdrowieni. Moja choroba to jest nic, ponieważ ja rozmawiam, ja mogę funkcjonować, ja nawet mogę kierować moim przedsiębiorstwem. Ja tylko nie mogę chodzić, to nie jest nic takiego strasznego. Ja nie chcę iść do tej wody. No ale ten mu tłumaczy, mówi, słuchaj, no przecież już jesteśmy tak blisko, skorzystaj z tego, przecież być może coś się stanie. No i się okazało, że dla dobra sprawy, jakby dla całego zaspokojenia jakby tej dziwnej sytuacji, poszedł, został zanurzony do tej wody, no i po tej kąpieli przewieziono go do pokoju, ten brat kapłan go tam zostawił, no i poszedł do reszty grupy, którą kierował. No i leży, czeka na niego, już za chwilę ma być kolacja, no i ten nie przychodzi mu pomóc się ubrać, bo on jest sparaliżowany, więc nie potrafi tego sam zrobić. No i ale widzi, że te ubrania są tak nie za daleko od niego położone, więc próbuje je sięgnąć, więc tam wyciągnął rękę, sięgnął po jedno, drugie, trzecie, no i nieporadnie, ale zaczął się ubierać. Ubrał się od góry do pasa. Mówi tak, no ale z nogami nie poradzę. No ale mówi coś, te kolana jakieś takie miękkie i jakoś się dziwnie czuje. No i wtedy mówi, czyżby coś się zmieniło. No i spróbował na jednej nodze. Rzeczywiście się rusza. Druga jakby też. No więc założył na ile mógł te spodnie. No i potem mówi tak, no nie wierzę. Jak wstanę, to rzeczywiście stał się cud. No i rzeczywiście wstał, zrobił parę kroków i zaczął chodzić. No i teraz przyszedł ksiądz, jego brat, i mówi tak, ty chodzisz? Mówi, no coś się stało, że chodzę. Mówi, no to chodź teraz, pokaż się wszystkim w sali. A on mówi tak, nie zrobię tego. Boję się, wstydzę się. Pan Bóg mnie uzdrowi, ale ja nie potrafię tego udźwignąć. To jest za ciężkie dla mnie i ja nie jestem w stanie tego teraz zapróbować. No i mówi, no to w takim razie siadaj na wózek, ja cię przywiozę pod wejście na kolację i przemaszerujesz przez całą salę, wszyscy cię zobaczą. Zobaczymy na reakcję. No i tak się stało. Zawiózł go na tą salę, gdzie była kolacja. Wstał z wózka, przemaszerował kilka kroków. Ludzie zobaczyli, o, jesteś uzdrowiony, ale fajnie, chwała Panu, super. No i właściwie tak dokonało się uzdrowienie. Więc był cały ten proces, prawda, poszukiwania zdrowia, moment jakby decyzji, że to zdrowie jakby przyszło, potem moment, że on uwierzył, że to zdrowie się mogło dokonać, to uzdrowienie, i potem moment buntu, prawda? On zbuntował się nie przeciwko chorobie, tylko przeciwko temu nowemu stanowi, z którym być może mógłby sobie nie poradzić. Ale pomoc brata, pomoc grupy spowodowała, że do dzisiaj jest szczęśliwy i daje świadectwo o tym uzdrowieniu. I to jest taki modelowy przykład właśnie, jak choroba bardzo ciężka, neurologiczna, która sparaliżowała go do połowy, potrafi człowieka jakby zdyskwalifikować, ale potrafi go też podnieść i stał się w tej chwili bardzo czynnym i aktywnym apostołem, można powiedzieć, franciszkańskim.
Przed programem mówiliśmy, bracie, że wspomnimy także o Tobiaszu.
Tobiasz to jest taka też modelowa postać z Starego Testamentu, zresztą nam, bonifratrom, bardzo bliskim, ponieważ święty Jan Boże bardzo często modlił się do świętego Rafała Archanioła i święty Rafał Archanioł go odwiedzał w Granadzie w XV i XVI wieku, wtedy jak powstawał zakon, a Tobiasz w tej całej swojej wędrówce, którą dokonywał syn Tobiasza, Tobiasz junior, miał za zadanie odebrać pieniądze i potem wrócić do domu. No i na przestrzeni tej podróży właśnie jest taki epizod, że nie miał kto go tam zaprowadzić do tego miasta, gdzie te pieniądze miał odebrać. No i Pan Bóg zesłał mu archanioła Rafała, który mu towarzyszył w tej wędrówce. I właśnie święty Rafał Archanioł, jak zatrzymali się przy rzece, zgłodniał i poprosił go, żeby złowił rybę. Więc złowił bardzo dużą rybę, przestraszył się jej, ale powiedział, nie wyrzucaj jej, rozpłata ją, wyjmij z niej wątrobę i żółć, bo ona będzie jeszcze potrzebna. I rzeczywiście takie fizyczne czasami znaki, które Pan Bóg nam czasami objawia poprzez osoby drugie, trzecie, czy czasami nam się wydaje, że to jest przypadek, ale to jest taki przypadek zamierzony. Okazało się, że potem Tobiasz wszystko to, co miał zrealizować, zrealizował. Spotkał osobę, która stała się potem jego żoną i dzięki temu, że spalił tą żółć przed tą kandydatką na żonę, ten zły duch opuścił tą dziewczynę, która stała się jego żoną. I wracając, resztę tych wnętrzności tej ryby zużył do wyleczenia swojego ojca, który stracił wzrok. Więc to jest taka właściwie takie opowiadanie bardziej o świętym Rafale Archaniele, który wskazywał pewne rzeczy, które leczą. Tak samo my w naszym życiu mamy pewne wskazania, prawda? Musi być ta równowaga w kwestii dietetyki, w kwestii odżywiania, w kwestii leczenia, tej takiej równowagi, harmonii, która nas otacza i wtedy ta homeostaza, czyli ta równowaga będzie następować i możemy z wiarą przyjąć, że święty Rafał Archanioł nam też wskaże to lekarstwo.
Ojcze Hiob, Tobiasz uczą nas wiele. Jakie nowe światło Nowy Testament rzuca na rozumienie rzeczywistości choroby, cierpienia w kontekście także uzdrowienia? Jakżeż ważnym, istotnym elementem jest tutaj wiara. Ta wiara, która czyni cuda, jakby nieodłączny element tego procesu doświadczenia uzdrowienia w historii swojego życia.
No my nie możemy zapomnieć, że Jezus zbawia świat przez cierpienie. Także to cierpienie jest złem, bo gdyby było dobre, byłoby w raju. Natomiast jest pewnym złem, natomiast Bóg jakby w tym używa cierpienia, które samo w sobie nie jest dobre, używa cierpienia do tego, żeby zbawić świat. I również każdy z nas jest przez Boga zapraszany do niesienia własnego krzyża. Wiemy, że tak naprawdę, tak możemy powiedzieć, że cierpienie, ktoś by mógł powiedzieć, że po co? Po co jest to cierpienie? No ale właśnie wiemy, że i mamy to takie też nasze doświadczenie, że człowiek często w cierpieniu zmienia myślenie. No bardzo znana przypowieść o synu marnotrawnym, prawda, który odchodzi i kiedy zmienia myślenie? Kiedy doświadcza cierpienia. Ono same w sobie nie było dobre, ale rzeczywiście na tym dnie, kiedy naprawdę cierpiał, on dokonuje właściwej refleksji. Wcześniej jej nie dokonał, też ciekawe. I on wraca. Wraca i doświadcza miłosierdzia Bożego, bo zauważmy, że ten ojciec nie jedzie za tym synem. To jest obraz Boga Ojca. To my mamy wracać do Boga i ten Bóg jest miłosierny, nawet jeśli za tym synem nie pojechał. Przez to cierpienie właśnie Bóg często tak sprawia, że człowiek wraca. I uważam, że to jest najważniejsze, żeby wrócić, bo mówimy też czasami, że chrześcijaństwo to jest są takie nieustanne powroty i bywa, że przez chorobę i przez cierpienie. I dlatego też bardzo byłbym ostrożny z takim gloryfikowaniem też, bo są takie dwie skrajności, możemy powiedzieć. Z jednej strony są takie środowiska czasami w Kościele, które przesadnie gloryfikują cierpienie. Moim zdaniem nie do końca zrozumieli chyba przesłanie. Jezus nigdy nie gloryfikował cierpienia. Jedynie co powiedział to, że Syn Człowieczy musi cierpieć. I to jest wszystko, co Jezus powiedział. Nigdy nie był zuchwały Jezus wobec cierpienia. Wiedział, że to nie jest łatwe. Natomiast z drugiej strony, żeby nie popaść w drugą skrajność i nie szukać tylko uzdrowienia, że Jezus mi posłuży, bo tak naprawdę to kto jest tym sługą? To się niektórzy wydaje się, że chcą, żeby Pan Bóg mi teraz służył, bo ja Go proszę o zdrowie, to posłuż mi. My mamy służyć Panu Bogu. To nie, Bóg jest na naszych...
Niebezpieczny automatyzm,
tak,
prawda?
Niebezpieczny i odmiana pewnych ról, bo to ja mam służyć Panu Bogu i się dostosować do Jego rzeczywistości, a nie teraz, że ja... Bo wydaje się, że niektórzy są zainteresowani nie Bogiem, ale mocą Bożą. To znaczy, że chcą mieć tą w sobie albo moc na przykład uzdrawiania, albo w ogóle być uzdrowionym przez kogoś, bo mamy często te modlitwy uzdrowienia, pojawiają się takie. Nie ma nic złego o tym, że ktoś się modli o zdrowie, ale to nie może być celem samym w sobie, bo to jest wypaczenie Ewangelii. My, to głównym celem każdego chrześcijanina powinno być wypełnienie woli Bożej, no ale to może być zaplanowana twoja choroba. Kto powiedział ci, że Bóg chce, żebyś tylko był zdrowy? Być może Bóg pragnie, żebyś przeszedł przez jakieś doświadczenia, które mają cię uczynić bardziej dojrzałym właśnie przez chorobę. I teraz ktoś, kto tylko oczekuje zdrowia, będzie się buntował, że Bóg mnie wysłuchuje moich modlitw, a przecież ja się cały czas modlę. Dlaczego mnie nie uzdrawia? I tu może dojść do buntu i odrzucenia w ogóle wiary. Dlatego też jest bardzo niebezpieczne takie myślenie, że jeżdżą niektórzy na te modlitwy uzdrowienia. Najgorsze, że prowadzą to czasami osoby świeckie, kompletnie niekompetentne. I uważam, że trzeba być bardzo ostrożnym, żeby nie wykrzywić Ewangelii, żeby nie potraktować Jezusa jako kogoś, kto będzie mi służył, będzie mnie teraz uzdrawiał, bo ja mam wiarę. No tak to nie wygląda. To my mamy się dostosować do planów Bożych, jeżeli naprawdę chcemy mu służyć. Bo Jezus mówi, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Bożego, ale ten, który czyni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Więc my powinniśmy szukać przede wszystkim tego. I oczywiście, że bardzo trudne jest zaakceptowanie bólu i cierpienia, ale ktoś, kto to odrzuca, odrzuca krzyż Chrystusowi, tak naprawdę pozostaje z jeszcze większym cierpieniem, bo pozostaje z tym sam.
Mówiąc o uzdrowieniu, dotykamy tematu choroby. Mówiąc o chorobie, dotykamy historii naszego życia w tym wymiarze bardzo indywidualnym, ale także wymiarze społecznym. No i pojawia się na horyzoncie przykazanie Boże, nie zabijaj, dotyczące rzeczywiście także dbania o swój organizm. Dzisiaj widzimy bardzo niebezpieczne takie trendy, które doprowadzają do wyniesienia ludzkiego ciała, piękna ciała, rzeczywiście kult ciała swoistego rodzaju został wytworzony, jest kreowany przez różnego rodzaju środowiska, między innymi batalie medialne. No sprzedaje się rzeczywiście ciało jak towar, młode, piękne, a gdy osoba już jest starsza, sponiewierana historią życia, chorobą, no to rzeczywiście takiej osoby się nie pokazuje, bo gdzieś jest medialnie obrazkiem nie dającym się łatwo sprzedać. Więc pytanie, które się rodzi w tym momencie, gdzie idzie ta zdrowa granica pomiędzy tym, co jest wypełnieniem Bożego przykazania nie zabijaj, a co jest rzeczywiście podszeptem szatana, który chce nas ukierunkować, abyśmy poszli w stronę kultu naszego ciała.
Według mnie to Pan Bóg to tak skonstruował i tak stworzył człowieka na swój obraz, że człowiek był idealny. W raju był idealny, tak jak wspominaliśmy w kontekście czy to grzechu, czy to wiary, czy też zdrowia, czy choroby, czy w ogóle otoczenia. I tutaj ta równowaga musi nastąpić, żeby człowiek był szczęśliwy. Dobrym przykładem tutaj może odniesieniem będzie też odwołanie się do encyklik papieża Franciszka Laudato Si, gdzie to nie jest encyklika o ekologii, to jest encyklika o pewnych ograniczeniach, o pewnym dystansie, o pewnym szacunku do natury, ale też o pewnych wskazaniach dla ludzi, żeby popatrzyli na Ziemię, na naszą planetę jako miejsce, gdzie mamy spędzić czas życia. To jest czas określony, to nie jest czas wieczny. I Jan Paweł II wielokrotnie to powtarzał. Po co produkować trzykrotnie żywności więcej, niż jest potrzebna dla 5 czy 6 miliardów ludzi na świecie? Po co produkować modyfikowaną żywność, która właściwie zagraża zdrowiu i życiu człowiekowi? Więc to są takie ostrzeżenia, które poszły trochę w cień. W naszym zakonie na kapitule generalnej nasz prowincjał brat Łukasz jest lekarzem i on bardzo ładnie to podniósł, żeby cała kapituła się zastanowiła nad tą encykliką papieża Laudato Si, która zachęca do tej lektury, zachęca do tego, żeby być bliżej tej natury, którą właściwie Pan Bóg stworzył i która się nie zmienia. Zmienia się wtedy, jeżeli zmienia ją człowiek. A człowiek ją zmienia dlatego, żeby właśnie ten jej wizerunek odpowiadał jego, może niekoniecznie potrzebom, a bardziej rządzom, które kosztują albo można je kupić. I to jest taki proces, który jest błędnym kołem. A finałem tego oczywiście jest tego albo choroba, albo tutaj wspominaliśmy o grzechu pierworodnym, ale też pewne uwarunkowania genetyczne, ponieważ z tych modyfikacji mogą tworzyć się pewne niedyspozycje, które mogą być uwarunkowane genetycznie, trwale, albo mogą się nawet rodzić dzieci, które mogą być już nieżywe. Więc zaburzenie tej równowagi może spowodować chaos, który na pewno nie jest w stanie człowiek, w ogóle ludzie, doprowadzić do harmonii. Więc musimy się odwołać do tego, co jest naturalne, a do tego nas zachęca i papież w swoich przemówieniach, ale też i wiele lektur, które właściwie dotyczą zdrowej żywności czy zdrowego trybu życia, równowagi pomiędzy odpoczynkiem, pracą, a naszą aktywnością, kwestią godzin snu. Jest bardzo dużo elementów, które na to się składają i niestety my popadamy w to poprzez tą tak zwaną gonitwę, wyścig szczurów i łatwo temu ulegamy, ponieważ trzeba to wykonać. Ale tutaj pewnych mechanizmów, które są w organizmie zaprojektowane i zaplanowane, stworzone przez Pana Boga, nie da się oszukać i to jest jakby konstans i tutaj trzeba z szacunkiem do tego się odnieść i wrócić do tej natury.
W tym obszarze jeszcze jedno bardzo ważne zagadnienie, ojcze Jakubie. Post a dieta. Dzisiaj całkowicie wywróciły się nam te dwa określenia, które de facto zostały odarte bardzo często ze swojego właściwego semantycznego znaczenia.
No tak, dobrze, że to jest poruszone, bo bardzo często słyszymy takie hasła leczenie postem, co jest oczywiście błędnym sformułowaniem, ponieważ będzie to zwykła dieta. Post ma zawsze charakter duchowy w tym znaczeniu, że w odniesieniu do Pana Boga z intencją, że ktoś odmawia sobie pewnego pokarmu lub innych rzeczy, bo to post nie musi być związany tylko z jedzeniem, ale ma charakter duchowy, że ja to robię ze względu na Pana Boga, mam intencję ku temu. Natomiast jeżeli ktoś odmawia sobie jedzenia, żeby schudnąć, no to jest po prostu zwyczajna dieta, więc trzeba być ostrożnym. Ja bym jeszcze do jednej rzeczy chciał tutaj tylko wrócić, jeśli można, tak, do tego tematu, odnośnie pewnej roztropności też, że już Arystoteles mówi, że cnota stoi po środku, że można wpaść z powodu lęku przed chorobą czy wirusem w pewną wręcz paranoję, zamknąć się po prostu na cztery spusty. No tak się, to jeszcze może konsekwencje mogą być jeszcze gorsze. To tak samo jak w odniesieniu do nas księży. Byłoby dramatem, gdybyśmy się pozamykali, uciekając przed chorobami, przed wirusem, przed ludźmi. Nie, zbawienie jest ważniejsze. I byłoby to wielkim grzechem z naszej strony uciekać teraz przed. I trzeba czasami ryzykować w życiu. Trzeba czasami ryzykować, bo są rzeczy ważniejsze niż zdrowie. I dlatego też uważam, że Jezus również ryzykował, leczył trędowatego. To nie jest tak, że tylko... On też wskazywał nam, że od niekiedy trzeba ryzykować w życiu, w trosce o drugiego człowieka, o jego sumienie, o jego zbawienie i nie wolno uciekać nam. I tak jest życie. Życie zawsze niesie jakieś ryzyko. Oczywiście jest jakaś roztropność, ale żebyśmy też nie popadli w taką paranoję i żebyśmy się nie dali zamknąć po prostu, że uciekać przed ludźmi. Nie. Życie domaga się pewnego ryzyka. Oczywiście wszyscy musimy być roztropni, ale chodzi o to, że trzeba mieć sobie też odwagę życia. Odwagę miłości, w przeciwnym razie człowiek poniesie jeszcze większe szkody, w mojej ocenie.
Bracie Franciszku, samarytańska posługa świadczona osobom chorym, opieka nad osobami chorymi, to także zagadnienie, które trzeba w kontekście choroby i uzdrowienia podjąć, abyśmy cały czas mieli właściwą świadomość, do czego jesteśmy powołani jako ci, którzy powinni być świadkami Chrystusa na drogach tego świata.
Tak jest i tutaj właśnie ten przykład samarytański jest bardzo dobry, ponieważ na przykład w naszym przypadku, gdzie posługujemy osobom chorym z różnych wyznań, różnych religii, różnych kultur i nacji w naszym środowisku Bliskiego Wschodu, jest to bardzo ważne i tutaj, żeby przyjąć właściwą postawę, żeby podejść do pacjenta, to no, musimy być gotowi na to. Musimy być gotowi na to, że podchodzimy na przykład do muzułmanina, czy podchodzimy do chrześcijanina, czy podchodzimy do Żyda i musimy w pełni być świadomi ewentualnych konsekwencji. Ponieważ ja tutaj nie mówię o konsekwencjach jakby fizycznych, to muszą być konsekwencje te, które są na przestrzeni takiej mentalnej. Jeżeli ktoś chory jest cierpiący, obolały, czy przeżywa stres przedoperacyjny, no to jeżeli ja do niego podejdę pozytywnie, z uśmiechem, nawet nie znając jego języka tak do końca, i wystarczy, że złapię go za rękę, że przekażę mu ten taki gest uśmiechem czy oczami akceptację, no to on od razu wie, że to jest dobra jakość, prawda? I to jest coś, co może go wspomóc. I tutaj nie trzeba specjalnej psychoterapii czy jakiejś terapii wzmocnienia przed zabiegiem, ponieważ on już się poczuje lepiej. Oczywiście, że byłoby bardzo komfortowo, żeby w każdym szpitalu pracował terapeuta, kapelan wszystkich języków i kultur. Natomiast w naszym szpitalu to jest niemożliwe, ponieważ jest taki tygiel różnych nacji, kultur i wyznań i ludzi z pustyni, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. Natomiast jest możliwe to, że nasza obecność, jeżeli jest pełna miłości i takiego rzeczywiście oddania, tak jak tutaj powiedzieliśmy, że cierpienie jest wpisane w nasze życie i że nie uciekajmy od niego, bądźmy blisko, zwłaszcza my jako szpitalnicy, jako bracia świętego Jana Bożego, jeżeli podchodzimy do łóżka chorego, idźmy z tym wszystkim dobrym, co mamy w sobie. Jeżeli mamy wykształcenie medyczne, to wiemy, że kroplówka kończy się, trzeba dać znać. Jeżeli jest coś nie tak z jego stanem zdrowia, ma jakieś objawy, trzeba je zgłosić. Jeżeli coś tam się złego dzieje, to też. Natomiast jeżeli ktoś przyjdzie go odwiedzić i pocieszyć, to kiedyś miałem taki przykład właśnie, że przechodziłem korytarzem i muzułmanka w stroju muzułmańskim ciągnie mnie za rękaw do pokoju. I nie wiedziałem, o co chodzi, bo mówiła takim slangiem islamskim, że go w ogóle nie zrozumiałem. I prosiła tylko, żeby położyć rękę na czole jej męża, który był chory w tym czasie, ciężko chory. Przygotowywał się do ciężkiej operacji onkologicznej. I więc co ja miałem zrobić? Pomodliłem się, tak jak się modlę zawsze, Ojcze Nasz. Pomodliłem się, Ojcze Nasz. I zastanawiałem się, czy zrobić znak krzyża na jego czole, czy nie. I zrobiłem mu znak krzyża na czole i ona wzięła moją rękę, pocałowała i powiedziała, że dziękuję, szukran po arabsku i właściwie na tym się skończyło. I to było wszystko, co ja byłem w stanie im zaoferować, nic więcej. Więc ta postawa na pewno jest bardzo ważna, ale też i kompetencja personelu, osób, które tam towarzyszą w tym całym procesie leczenia, wolontariatu, gości, którzy przychodzą, no i też stworzenie odpowiedniej atmosfery, prawda, żeby sale, tak jak u nas, były przedzielone kurtynami pomiędzy łóżkami, żeby na przykład wyznawcy islamu byli obok na przykład Żydów czy chrześcijanie. To jest dla ich komfortu, to nie jest dla ich separacji, ponieważ jak przyjdą goście, to będą też tymi samymi wyznawcami. My musimy o to też zadbać, żeby nie dochodziło do pewnych sytuacji niekomfortowych, powiem to bardzo delikatnie, bo tam innych scen raczej się nie odbywają się, żeby miały być jakieś tam sceny pomiędzy wyznaniowe. Natomiast ważne jest to, żeby w tym komforcie mogli spokojnie tą chorobę przeżywać. I finałem jest właśnie ta reakcja osób, które nas obserwują, ale też wiedzą, że stać nas na coś więcej, ponieważ nasz strój, w którym się tam znajdujemy, już nas zobowiązuje do tego, że jesteśmy osobami duchownymi i że możemy im wewnętrznie duchowo pomóc.
Zagadnienie także istotne, czas pandemii, który rzeczywiście towarzyszy nam już przez dłuższy okres czasu, ograniczył chociażby możliwość odwiedzin, budowania relacji pomiędzy osobą, która jest pacjentem szpitala, ze swoimi bliskimi. I tutaj ojcowie tworzą się także ogromne ludzkie dramaty, które rzeczywiście rzutują także na rodzinę, która chciałaby spotkać swojego bliskiego, nawet w tym ostatnim etapie jego życia pożegnać się z tą osobą, ale także u samego pacjenta, czyli osoby, która doświadcza choroby i cierpienia.
Tak, ja tutaj muszę się przyznać i to nie wiem, czy to jest dobre świadectwo, czy złe, ale bynajmniej jako pierwszy zgłosiłem się do szczepienia przeciwko COVID-owi w szpitalu, ponieważ odwiedzam i współpracowników, personel medyczny, ale też i pacjentów. No i nie chciałbym wprowadzać atmosferę lęku pośród tych osób, z którymi się będę spotykał, że jestem niezaszczepiony, że mogę przenosić wirusa i zostałem zaszczepiony w grudniu po raz pierwszy, w styczniu po raz drugi, w tej chwili już posiadam ten zielony paszport, także wszyscy o tym wiedzą i mogę swobodnie wejść na oddział covidowy do tej strefy tak zwanej brudnej, gdzie personel się przygotowuje do wejścia na tą salę intensywnej terapii przeciwcovidowej i tam mogę przynajmniej się z nimi spotkać, podziękować im za ciężką pracę, podziwiać ich za to poświęcenie, za ten ciężki trud, który podejmują, ale też i poprosić ich o to, żeby trwali na tym stanowisku, ponieważ to jest naprawdę bardzo ciężka praca i prawie wszyscy z tych osób, które tam pracują, lekarze, pielęgniarze, panie sprzątaczki, czy osoby, które dostarczają leki i żywność, prawie wszyscy chorowali z powodu zakażenia. I jestem przekonany, że to zakażenie dokonało się w szpitalu, ponieważ potem byli odizolowani, po kwarantannie wrócili. Natomiast ja się zaszczepiłem dlatego właśnie, żeby mieć tę możliwość jakby wejścia wszędzie tam, gdzie oczekują braci. I w tej chwili ja cały czas to robię i bardzo robię często też testy po to właśnie, żeby wszyscy byli spokojni, że nie przenoszę choroby, ale też i po to, żeby swoje zdrowie i życie chronić.
Jezus uzdrawia duszę i ciało. Za chwilę, ojcze Jakubie, zapowiem tylko numery telefonów do naszego studia. Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i drugi numer telefonu 536 600 400. I dwa numery telefonów dla naszych widzów i słuchaczy spoza granic ojczyzny 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Bardzo proszę, ojcze.
No tu ja muszę dodać też, że jest to taka sytuacja bardzo niejasna dla nas wszystkich, myślę, i są bardzo podzielone też opinie. No, osobiście jestem wielkim przeciwnikiem szczepień, uważam, że moralnie jest nie do przyjęcia i wiemy, że ta dyskusja cały czas trwa też co do jakości tych szczepień i tak dalej. Myślę, że warto by było też naprawdę pochylić się w ogóle nad całą tą sytuacją, żeby ją wyjaśnić, bo przekaz medialny jest moim zdaniem lekko przesadzony w tym znaczeniu, że tworzy pewną histerię wręcz. Panikę, co nikomu nie służy tak naprawdę. Uważam, że powinniśmy w mediach też dbać o to, żeby pomóc człowiekowi, a tworzenie atmosfery lęku nikomu nie pomaga. I stąd też myślę, że wielkim zadaniem mediów na dzisiejsze czasy jest uspokajanie też sytuacji. Oczywiście wszędzie jest potrzebna roztropność i rozwaga, ale chodzi też o uspokajanie sytuacji, bo są ludzie, którzy z lęku w ogóle nie wychodzą z domu. I komu to ma pomóc? Nie wiem. Wielkie szkody też są z tego tytułu. Dlatego też myślę, że jest to na pewno temat do dyskusji i takiej otwartej dyskusji, żeby nabrać pewnego takiego zdrowego, rozsądkowego rozwiązania, żeby nie popadać w skrajności, bo opinie są bardzo podzielone i nawet wiemy, że w Kościele nie ma jasnych jednego stanowiska. Dlatego też często wyrażamy skrajne opinie i to, co niewątpliwie rodzi wątpliwości w sercach ludzi.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niewątpliwie rodzi wątpliwość. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz
Henryk z miejscowości Siedlce. Jak mnie miło było, aż mnie serce się tego, że jak poruszył ojciec Bonifrat, mojego bratanka, prowincją Łukasz, brat Łukasz, prowincja, to mój bratanek, a teraz odnośnie tematu. Chciałem się odnieść do dwóch sekwencji. Bardzo ładnie, wymownie, nie pamiętam, który to ojciec redemptorysta, czy mój, czy inny, odniósł się, prowadząc rozważania do tajemnic bolesnych różańca wieczornego i do czwartej tajemnicy dźwigania krzyża. I tego nie zapomnę do końca życia. Powiedział tak, że życie to droga prowadząca do nieba, ale droga krzyżowa.
Tak, panie Henryku, to pierwsza kwestia, a druga?
A druga to właśnie to, co mówiliście, że cierpienia człowieka zmienia. Ja tego zostałem, wszyscy w rodzinie i znajomi się śmieli, jak cudownie dostałem drugie życie. Praktycznie nikt tego nie przeżywa. Jak powiedzieli lekarze, w szpitalu MSW Jana Wołoski po pęknięciu tętniaka, jak mnie wybudzili, to powiedzieli, że nie im dziękować, bo ich rola się sprowadziła do niczego. Panu Bogu dziękować. A w rodzinie wszyscy mówili, że Pan Bóg mnie zostawił, żeby się zmienił. I ja to rozumiem. Gdyby mnie wtedy Pan Bóg odwołał, to wiem, żebym miał zgotowane piekło, bo wiem, jak żyłem. A teraz po tym, jak mnie zostawił do tej tak zwanej poprawy, ja jestem nie ten człowiek. Zupełnie nie ten człowiek. Ja to zrozumiałem bardzo. Jeszcze w międzyczasie dostałem kilka różnych przypadków, w których mnie też podarował życia. Jednak cierpienie zmienia człowieka. W moim przypadku pozytywnie. I uważam, że wszystkich pozytywnie.
Panie Henryku, dziękujemy ślicznie za ten głos, za świadectwo. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Państwu tylko pragnę przypomnieć, że w momencie uzyskania połączenia z Radiem Maryja czy z telewizją Trwam należy całkowicie wyciszyć telewizor czy też radioodbiornik, bo później słyszymy takie niepotrzebne efekty, które trochę nas rozpraszają. Świadectwo pana Henryka, piękne świadectwo.
Ja bym skomentował bardzo króciutko, proszę. Ponieważ tutaj pan Henryk jakby przywołał naszego prowincjała, ojca Łukasza Dmowskiego, który był takim właściwie znakiem czasu na naszej kapitule generalnej, właśnie promując tą encyklikę Laudato Si, do tego, żeby jednak wrócić do tej lektury, bo troszeczkę została zapomniana może przez nas i my wszyscy, i osoby, które reprezentują medycynę, ale też i osoby, które żyją na ziemi, powinni przeczytać, studiować i zapytać samego siebie, czy rzeczywiście te wytyczne, czy te zachęty, czy te prośby Ojca Świętego Franciszka wokół natury i wokół naszej ziemi są realizowane tak, jak trzeba. Dziękuję panie Henryku za ten głos.
Ojcze Jakubie, bardzo proszę.
Tylko takie jedno myślenie, bo bardzo często ludzie myślą, że Pan Bóg daje szczęście dopiero w niebie. Że tutaj to tak raczej jest wymagające trochę przykazania, krzyż, te sprawy. Ja myślę, że Pan Bóg właśnie paradoksalnie w tym krzyżu daje człowiekowi szczęście. Że człowiek, który szuka szczęścia, nie powinien uciekać do Pana Boga, bo bez Boga nie ma szczęścia. To jest właśnie pewien paradoks Ewangelii, że kiedy żyjemy w bliskości z Bogiem, to nawet pomimo tego, paradoksalnie, że przeżywamy różne trudności, Pan Bóg nas doświadcza, to mimo tego człowiek jest zadowolony z życia, jest szczęśliwy, bo wie, że to jest dobre życie. I czuje też wewnętrzny pokój, harmonię, radość. Tego nie da świat, tylko Pan Bóg daje właśnie ten dogłębny pokój i wewnętrzną radość tylko tym, którzy żyją w dobrej relacji właśnie z Bogiem. I stąd myślę, że te wszystkie cierpienia, o których mówimy, nie możemy też zapomnieć o tym, że jest cierpienie obecne w życiu chrześcijanina, ale ono nie może być jakby pierwszym tematem też. Pan Bóg chce, żeby człowiek był szczęśliwy z całym tym bagażem trudności, które przeżywamy, bo szczęście to kwestia serca. I tylko Bóg jest w stanie uczynić człowieka rzeczywiście szczęśliwym.
I w jakimś wymiarze odrobiona lekcja u pana Henryka, bo sam powiedział, że poprzez to cierpienie Pan Bóg wyciągnął go z piekła. Nastąpiło nawrócenie i nastąpiło
przemiana myślenia.
Przemiana myślenia. Bardzo proszę, telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy? Skąd telefon?
Halina z diecezji rzeszowskiej. Ja chciałam powiedzieć na temat tych, no jestem przeciwniczką także szczepień, tylko propaguję uodpornienie organizmu, żywiąc się zdrową żywnością ekologiczną, która daje nam zdrowie, no i żyć oczywiście w łasce uświęcającej, przystępować co miesiąc do spowiedzi i tak dalej, to wypełniać te dla duszy wszystkie warunki, aby być zbawionym. Ale właśnie ta żywność ekologiczna daje nam zdrowie, a u nas w sklepach teraz w Polsce bardzo mało jest tej żywności. Poza tym sprzedaje się w sklepach trucizny, jak alkohol i papierosy, które widzą dzieci, jak rodzice kupują, na pierwszym miejscu to jest. Powinno być to zlikwidowane do jakichś innych sklepów, jakichś tylko o tym charakterze, z alkoholem samym, a tak to nie powinny być te trucizny sprzedawane, bo ludzie się trują, A potem muszą być leczeni. Za nasze pieniądze w szpitalach leczeni z tych chorób, które nabywają przez picie i palenie, picie alkoholu i palenie papierosów.
I to różne jest inne używki. Pani Halino, rozumiemy oczywiście to przesłanie. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten głos. No taka równowaga, prawda?
Tak, dokładnie, równowaga i właśnie to, co promowaliśmy przez te prawie 300 odcinków porad medycznych Bonifratrów. Tam był specjalny moment na to, żeby pani doktor Elżbieta Kędzia powiedziała, co myśli o paleniu.
I bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Pozdrawiamy tak. Pani doktor, tak, serdecznie. I ona rzeczywiście bardzo rzeczowo uzasadniła, dlaczego palenie jest tak bardzo szkodliwe. I w tych programach również prosiliśmy o konsultację specjalisty od dietetyki, o czym pani mówiła przed chwilą, że w każdej chorobie styl odżywiania jest bardzo ważny. Czy to są choroby krążenia, które nie dotyczą układu pokarmowego, ale też jak chodzi o sprawy układu pokarmowego, jaka dieta, w jakiej częstotliwości, jaka jakość produktów, jak je nabywać, skąd i jak je przerabiać. Prawda? I właściwie to, co pani powiedziała, no, modyfikowane genetycznie wszystkie przetwarzane produkty są bardzo niezdrowe rzeczywiście.
I do tego jeszcze, Jakubie, życie sakramentalne, tak?
Czyli... No myślę, że to jest... Pamiętamy te słowa Jezusa, czuwajcie, i właściwie możemy powiedzieć tak, że no jak można by taką kwintesencję tego czuwajcie? No chyba w naszej wierze, że żyć w stanie łaski święcającej, bo człowiek, który umiera w stanie łaski święcającej, będzie na pewno zbawiony. Tak naucza Kościół i stąd myślę, że jest to fundament życia chrześcijańskiego. Żeby mieć kontakt z Bogiem, trzeba żyć właśnie w wolności od grzechu ciężkiego w stanie łaski święcającej. I niewątpliwie to daje też wewnętrzny pokój, że moje relacje są poukładane z Panem Bogiem. Dlatego też w naszym życiu życie sakramentalne jest ogromnie ważne.
Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Jola z Zielonej Góry. Chciałam w temacie właśnie Jezus uzdrawiam. Zostałam uzdrowiona kilkanaście lat temu. Było to na mszy w kościele. Za jakiś czas zaczęłam organizować pielgrzymki do ojców karmelitów. Tam wiele osób przyjmowało szkaplerz. Jest przez 15 lat. Wiele osób wiedziałam i wiele osób było świadkami tego, jak ludzie zostali uzdrawiani nie tylko na duszy i na ciele. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli człowiek choruje, to właściwie myśli w pierwszym rzędzie o uzdrowieniu ciała, o tego wszystkiego, o to wszystko, co boli. Ale z czasem, jak Matka Boża nad nami czuwała i nas prowadziła, to nasze pragnienia były bardziej skierowane na to, aby uzdrowiała duszę nasze, naszych bliskich. I to jest po prostu, wtedy staje się ta piękna relacja z Panem Bogiem, to pragnienie, aby być bliżej Boga, aby doprowadzać nasze rodziny. Także Bóg daje wielką, wielką radość. No i we wszystkim oczywiście, chociaż to ziarno, małe ziarno naszej wiary, jak ziarno gorczycy. I to właśnie obserwowałam. Wiele osób jest uzdrowionych właśnie, którzy po kilkanaście lat nie chodzili do kościoła, nie przyjmowali sakramentów. No tak Pan Bóg działa. Jemu za to chwała i za tą dzisiejszą piękną audycję.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy Pani Jolu.
Bardzo dziękuję za tą wypowiedź Pani Jolu. I tutaj odnośnie szkaplerza jak najbardziej. Jestem absolutnie bardzo za wszelkimi formami tradycyjnych form kultu, które się rozwijają, zwłaszcza w Ziemi Świętej. I tutaj może uprzedzę ojca franciszkanina, ponieważ w Betlejem jest taka grota mleczna, i tam jest taki proszek, jest to taki pył, który ze sklepienia tej groty spada, ponieważ tam przez rok czasu, albo może trochę dłużej, święta rodzina chroniła się przed ucieczką do Egiptu. I ten proszek muzułmanki, żydówki, chrześcijanki zbierają i służył jako lekarstwo. One wierzyły, że skoro tutaj był Pan Jezus, jako prorok, czy jako Bóg, czy jako nauczyciel, to on działa cudownie. I takie krótkie wydarzenie z mojego doświadczenia, ponieważ tutaj bracia mnie zachęcali, to ja kiedyś też wziąłem do Polski ten proszek. No i jedna para mnie poprosiła o rozmowę na ten temat i więc przekazałem im, że jest taka możliwość, proszę jakoś tam uporządkować swoje wnętrze, iść do kościoła, do spowiedzi, porozmawiać z księdzem i potem ewentualnie odprawić nowennę do Dzieciątka Jezus przez 9 dni, codziennie spożywając małą szczyptę tego proszku. No i minął ten czas, ja wróciłem do Izraela, potem po pół roku wróciłem do Polski, no i spotykam tą dziewczynę, która, żonę tego męża, tej pary, która mnie o to pytała. Więc widzę, że taka już odmieniona i pytam się, czy ja o czymś nie wiem. No i dziewczyna mówi, będę matką. Ja mówię, no to wspaniale. Podszedł wtedy jej mąż i mówię, no to w takim razie widzę, że zaczęliście nowenny do Dzieciątka Jezus i to zadziałało. A on mówi, nie wujek, to się zadziało samo. Myśmy w to uwierzyli i myśmy tego proszku nie używali jeszcze w ogóle.
Uzupełnię tylko, ponieważ ta grota jest bardzo znana z tego, bo tutaj nie zostało to powiedziane tak na głos, że pary, które nie mogą mieć potomstwa, właśnie przychodzą tam się modlić i słuchajcie, mamy tam około 3000 listów, które otrzymaliśmy od par, które po modlitwie w tamtej grocie, nawet z opinią lekarzy, ginekologów, którzy mówili
onkologów,
że niemożliwe, żeby po prostu bezpłodność. I mamy około 3000 listów z całego świata, również z Polski są, gdzie właśnie dziękują, zdjęcie dziecka wysyłają, żeby zaraz po modlitwie tam. Więc może ktoś nie wierzyć, ale jest około 3000 i chcemy opublikować, bracia, w Ziemi Świętej te listy.
Wiara czyni cuda, do tego to ziarnko gorczycy wspomniane przez panią Jolę. Gdyby ta wiara była jak ziarnko gorczycy, to wiemy już. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kogo witamy?
Agnieszka Kraków.
Witamy Pani Agnieszko.
Ja chciałam tutaj powiedzieć, no wszystko jest bardzo dobre, tylko tak, musi być spójność, bo jeżeli no, patrzy się na tą sprawę, prawda, odżywiania i tak dalej, no oczywiście, że ja jestem przeciwko wszelkim nałogom, zresztą sama uwolniłam się też, długą drogę miałam, ale uwolniłam się od nałogu palenia. Ale jeżeli nie idzie się tą drogą ewangeliczną, to można po prostu, może być wszystko na nic. Przekonałam się o tym sama, ponieważ ja jako to dziecko niechciane, odrzucone przez moją matkę, no urodziłam się tylko dlatego, że mój tata walczył o to moje życie i później zostałam przez nią ukryta przed tatą. Jak tata zmarł, jak miałam 7 lat, to zaczęła, no można powiedzieć, mścić się na mnie za to, że musiała mnie urodzić. Ona mi to wypominała ciągle. Wpadłam w bardzo ciężką nerwicę, depresję i padaczkę i tak dalej. Ale no, miałam ciągle żal. Tutaj mam wielką wdzięczność do Pana Boga, że nie zostałam ogarnięta tą nienawiścią, prawda? No ale żal miałam bardzo wielki. I w pewnym momencie, ale ojciec mojej matki wprowadził mnie właśnie na tę drogę ewangeliczną i nauczył mnie tych podstawowych zasad. Prawda jest najważniejsza. Nie czynić innemu tego, czego nie chciałoby się samemu, żeby było uczynione. Nie mścić się. Ja nigdy się nie zemściłam na nikim. I przyznać się do swoich własnych błędów. Więc takie te podstawowe zasady, których uczył Pan Jezus, może nie wszystkich zostałam nauczona, na pewno nie wszystkich zostałam nauczona, ale takie właśnie podstawowe, one mi dały bardzo wiele, o czym się przekonałam, bo byłam w bardzo ciężkim stanie, jak miałam 20 kilka lat, czy 20 kilka, 30. Przez ponad 10 lat byłam w bardzo ciężkim stanie i po prostu zaczęłam szukać to pragnienie rozmowy z kapłanem się we mnie rozwinęło. No i prosiłam Pana Jezusa w modlitwach, przez 2 lata codziennych modlitwach, o tego właściwego dla mnie kapłana według woli właśnie Pana Jezusa. Zostałam do niego doprowadzona. Ja tutaj nie będę nazwiskami, prawda, bo to nie ma co. I zostałam po prostu pokierowana, tak jak powinna była, że znowu w prośbach o pomoc Pana Jezusa wybaczyłam matce bardzo wiele. No nie mówię tutaj, że całość, bo to już jest do oceny Pana Jezusa, prawda? Ale bardzo wiele i jej wybaczyłam, i innym ludziom, którzy mnie skrzywdzili, i patrząc właśnie na to, że ja się nie skrzywdzę, że ja się nie zemszczę, więc można mi tam, prawda, bo niestety ludzie teraz tak patrzą. Ale nie porzuciłam jednak tego wszystkiego, tej miłości do prawdy, bo wiem, że to mnie trzyma, teraz już wiem, że Pan Jezus mi dał tego kapłana właśnie, żeby mi dopomóc w tym wybaczeniu matce, a po wybaczeniu, znaczy po wybaczeniu bardzo dużej części otrzymałam ten pokój ducha. I mogę normalnie mówić o tych faktach. Nawet wiele osób mi nie wierzy w to, co się działo w moim życiu. Jeszcze w czasie, jak byłam z rodziną mojego małżonka, też mi nie wierzono w to, co tam się działo, bo nie wierzono, że ja mogę nie być obłąkana, a mogą się takie rzeczy dziać w moim życiu. No i po prostu też wielu specjalistów nawet mi przypisuje urojenia, jak ja powiem, że Pan Jezus mi pomógł. Ale właśnie trzymam się już, to moje życie całkiem oddałam Panu Jezusowi, bo nie widziałam sensu jego, prawda, trwania w nim przy tej sytuacji, jaką po prostu mam.
Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękujemy za odwagę, za podzielenie się tym jakżeż niełatwym doświadczeniem swojego życia. Chcielibyśmy się odnieść, bardzo proszę, ojciec Jakub, ojcze.
Ja bym chciał się odnieść do tematu przebaczenia, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat, nierzadko źle rozumiany, a mianowicie czasami w Kościele słyszymy, musisz zapomnieć. Uważam, że to jest bardzo krzywdzące, takie stwierdzenie, dlatego że człowiek nie jest maszyną, to się nie da tak wymazać. I człowiek im bardziej będzie chciał zapomnieć, tym będzie lepiej pamiętał, jeśli to była prawdziwa krzywda. Prawdziwe krzywdy przebacza się powoli. To jest czasami długi proces. I niekiedy ludzie mają, można powiedzieć, takie złamane serce, bo on by może chciał wybaczyć, a nie potrafi. Że po prostu te myśli mściwe wracają. Nie radzi sobie z tym po prostu. I nie wolno takim osobom mówić, że ty nie jesteś dobrym chrześcijaninem, bo nie przebaczasz. Nie? Trzeba się najpierw zapytać, czy ta osoba chce wybaczyć. Chcesz wybaczyć? Tak. To zacznijmy się razem modlić o to. Prawdziwe przebaczenie dokonuje się poprzez działanie łaski Bożej. Jeżeli mówimy o wielkich krzywdach, to nie jest tak, że człowiek własnymi siłami jest w stanie... Niektórych krzywd nie da się po ludzku wybaczyć. Po ludzku mówmy tak. I naprawdę musi wkroczyć Pan Bóg, żeby uspokoić to serce. Bo nie oszukujmy się, tego przebaczenia najbardziej my potrzebujemy. My, jeśli mówimy o nas skrzywdzonych, bo człowiek, który nie przebacza, nosi w sobie pewną zadrę, pewną nawet pewien niepokój, który jest pragnieniem zemsty, czy wręcz nienawiści czasami, który niszczy człowieka. I potrzebne jest przebaczenie, żeby spokojnie móc o tym myśleć, bo z drugiej strony pamiętajmy, że przebaczenie nie przekreśla sprawiedliwości. Są takie sytuacje, kiedy przebaczenie nie wiąże się z tym, że teraz powiedzieć, nic się nie stało. Nie. Jeżeli ktoś na przykład, przepraszam, taki banalny trochę przykład, ale może bardzo obrazowy, jeżeli ktoś mi ukradł samochód, to ja tobie wybaczam, ale samochód musisz oddać. To teraz nie jest tak, że ja tobie wybaczam i ty jeździsz moim samochodem. Nie. W życiu bywa czasami tak, że nawet trzeba się odnieść do jakiegoś aparatu sprawiedliwości, ale żeby przebaczenie było, czyli żeby nie było nienawiści w sercu, żeby była życzliwość, bo jak mówił, pamiętam kiedyś jeszcze ojciec święty Jan Paweł II, że człowiek, który nie przebacza, zawsze przesadza w karaniu. I to jest pewien klucz, że żeby ukarać kogoś z miłosierdziem albo wyrazić sprawiedliwość z miłosierdziem, musi najpierw nastąpić przebaczenie.
Pani Agnieszka tam właściwie jeszcze wspomniała bardzo ważną kwestię, bo na samym początku powiedziała o spójności. Spójność jako taka jest takim właściwie procesem, do którego powinno się dążyć, prawda? Zwłaszcza w jej ciężkich przeżyciach. Wspominała tutaj o tym, że jest napiętnowana, że jest nawet użyła słowa, że prześladowana, prawda? Że zwierza się z pewnych swoich doświadczeń czy samopoczucia i jest prześladowana. Dlatego uważam, że przy parafiach są różne wspólnoty, takie, które spotykają się, żeby się wymienić swoimi doświadczeniami, ale również nawet kluby seniora, czy kluby, czy nawet organizacje, które jako wolontariat wspierają się wzajemnie, ale też wspierają innych. To jest bardzo mocne doświadczenie, którego doświadczyła i mogłaby świetnie tym doświadczeniem podzielić się z osobą jeszcze bardziej ciężej doświadczoną czy chorą. I jako wolontariuszka mogłaby się świetnie tutaj spełnić, czy w hospicjum, czy w innym ośrodku.
Kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Jezus uzdrawia duszę i ciało. Oczywiście zapraszam Państwa do Radia Maryja. Nasi goście, ojciec dr Jakub Waszkowiak, franciszkanin, biblista, wykładowca Jerozolimskiego Studium Teologicznego w Kustodii Ziemi Świętej. Dziękuję serdecznie, ojcze Jakubie.
Dziękuję bardzo.
I brat Franciszek Salezy Chmiel, bonifrater, przeor konwentu i szpitala Świętej Rodziny w Nazarecie. Bardzo serdecznie
dziękuję.
I oczywiście Państwu, widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja, także serdecznie dziękujemy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz.